witam bardzo serdecznie na naszym już trzecim spotkaniu. Było już mówione wiele na temat samotności i po każdym spotkaniu byśmy sobie zadawali jakieś zadania domowe. I na dzień dzisiejszy takim pytaniem, na które staramy się odpowiedzieć, jest: jakie są oczekiwania, nasze oczekiwania wobec tej rodzącej się wspólnoty? My ją nazywamy dojrzałej samotności. I zanim każdy będzie miał okazję, żeby się wypowiedzieć, chciałbym też przypomnieć, że na ostatnim spotkaniu też zaproponowałem, abym nie tylko ja był ten, który prowadzi te prowadzenia do naszej dyskusji, ale żeby każdy z uczestników miał okazję również takie wprowadzenie przygotować i no w ten sposób jakoś tak każdy będzie zaangażowany w te nasze spotkania. No dzisiaj poprosiłem panią Jolantę, żeby wprowadziła nas w ten temat, a raczej odpowiedź na to pytanie, jakie są oczekiwania w stosunku do tej naszej wspólnoty.
Dziękuję bardzo, ojcze, to duża odwaga. Postaram się to zrobić najlepiej, jak potrafię, ale temat jest rzeczywiście trudny. Temat jest trudny, dlatego że zwykle jest oddalany przez ludzi, odsuwana jest samotność. Nikt się nią zbytnio nie chce zajmować. Co najwyżej stwierdza się, że ona jest powszechna, człowiek czuje się samotny w tłumie, w domu. Jest to dość powszechne stwierdzenie, ale za tym się kryje jakaś troska o to, żeby się nie czuć samotnym. Samotność natomiast jest darem od Boga i trzeba tak na nią patrzeć, trzeba się zdyscyplinować w sposobie myślenia, żeby samotność dobrze odbierać i dobrze przeżywać. Samotność, podobnie jak miłość, wpisuje się we wszystkie obszary naszego życia, to znaczy w obszar psychofizyczny, intelektualny i duchowy. Będziemy się tu w tych obszarach poruszali, żeby dojść do dojrzałej samotności. I rodzi się pytanie, co jest tą dojrzałą samotnością. I też musimy założyć, że pragniemy w dojrzałej samotności spotkać się z Panem Bogiem. Ponieważ On jest absolutnie doskonały i On wie, czego nam potrzeba. I jeżeli cokolwiek na nas spada, czego nie chcemy przyjąć, co jest bolesne, co jest trudne, to jednak On wie, co robi i On wie, jakie będą skutki Jego działania. Liczy na nas, że odpowiemy właściwie na Jego wołanie, na Jego zadanie, które nam zadał. I właśnie takim zadaniem jest ta samotność. Ale żeby dojść do dojrzałej samotności, to nie ulega wątpliwości, że trzeba ją najpierw rozeznać, siebie rozeznać w tej samotności. Gdzie jesteśmy? Na jakim etapie? Czego oczekujemy? Co nas boli? Dlaczego? I żeby również łatwiej przyjąć tą samotność, którą nam Bóg, że tak powiem, zadaje, aczkolwiek bezpośrednimi sprawcami tej samotności najczęściej są ludzie z naszego najbliższego otoczenia, to musimy rozpoznać ten dar Boga jako ten pierwotny, który jest wpisany w nasze życie, a o którym już jest mowa w Księdze Rodzaju. Żeby było ciekawiej, to można się zabawić takie myślenie: Bóg stworzył człowieka. I jeżeli chcemy od słowa człowiek stworzyć liczbę mnogą, to zawsze to będzie wyraz o innym rdzeniu. Dla człowieka są to ludzie po polsku, prawda? Nawet ten wyraz człowiek jest samotny. Nie ma człowieki. Pan Bóg jakby w tym języku również określił to nasze podobieństwo do Niego. Ja to tak jakoś wyprowadzam, bo Bóg, dzieląc się z samotnością swoją z nami, zadał nam przez to zadanie, w którym chce mieć udział bez wątpienia. On chce tą naszą samotność zapełnić sobą, swoimi darami. Czym przejawia się samotność? Samotność jest rzeczywiście trudna nawet do określenia, dlatego że już przeżywając ją odczuwamy pewne rozdwojenie. I to rozdwojenie jak gdyby brało początek z tego, co jest również zapisane w Ewangelii, z różnicy, która wynika z konfrontacji ducha i ciała. I teraz przeżywając takie rozdarcie, pogłębiamy tą samotność. Dlatego trzeba się zdecydować na ducha, konkretnie na ducha, żeby pomóc sobie w kroczeniu z Panem Bogiem przez życie. Stąd ta zdecydowana postawa jest niezwykle potrzebna. Samotność w przeżywaniu objawia się różnego rodzaju pragnieniami i oczekiwaniami. I teraz też może być różnie mogą być te pragnienia ukierunkowane albo na świat, na przeżywanie życia z drugą osobą wedle tych norm, jakie nam życie proponuje. Albo, tak jak wzorem mogą być nam i powinni kapłani, siostry zakonne, osoby konsekrowane, rezygnują z własnego ego, pragną napełnić siebie Panem Bogiem. I jest wtedy w nich to trwale umacniane pragnienie wypełniania woli Bożej. Samotność jako dar Boży dotyczy każdego człowieka, bez wątpienia, tak? I występuje w różnych okresach naszego życia. Występuje w różnym nasileniu i z różnym natężeniem. Często jest związane z niezrealizowanymi pragnieniami miłości. Samotność dotyczy również różnych obszarów, może towarzyszyć chorobom, jak na przykład schizofrenii. Występuje też z różną częstotliwością i odczuwalna czasami jest okazjonalnie, na przykład przy braku zrozumienia. I droga do dojrzałej samotności, którą ja nazwałam tak na własny użytek rehabilitacją ducha, zaczyna się od decyzji na samotność z Bogiem. To jest jakby podstawa. I może być dla nas wciąż przykładem kapłan. Kapłan, który ofiarował w młodości swoje życie Panu Bogu i pragnie kroczyć tą drogą. I taka samotność zmierza do dojrzałej, która właśnie wyraża się trwaniem przy Bogu i tą stałą gotowością na współpracę z łaską Bożą. Etapy samotności można zauważyć już we wczesnym dzieciństwie jako pierwszy etap, z tym, że dziecko rodzi się od razu w objęcia kochających rodziców, ale za niedługo mówi, że sam będzie chodził, sam będzie mówił, sam będzie coś robił i tak naprawdę, nie wiedząc o tym, korzysta tylko i wyłącznie z łaski Bożej, w tym jego sam. Potem jest okres młodzieńczy, to jest szukanie własnej tożsamości, to jest zadawanie mnóstwo pytań, to jest rozróżnianie siebie w grupie szkolnej, przyjaciół, w świecie, to jest szukanie ideałów i ten okres odkrywania własnej tożsamości i przeżywania w intensywny sposób samotności przenosi się na cały okres dojrzałości. Mówię o dojrzałości biologicznej, no bo bierzemy pod uwagę czas, w którym żyjemy. I ten okres dojrzały, w tym okresie dojrzałym można zaznaczyć czy wyłonić różne poziomy, na których ludzie przystawają w tej samotności. I pierwszy poziom to jest taki poziom przyjęcia społecznych wartości za własnych. Stąd ludzie są absolutnie zadowoleni z tego powodu, że To nie wystarcza do szczęścia, że mają rodziny, mają pracę, nic złego nie robią, pracują, wiedzą, co się dzieje w świecie, spędzają aktywnie czas, mają przyjaciół, spotykają się na gry w karty, zwiedzają świat, jest dobrze. Taki jest świat. Przyjmują go, że tak powiem, bezboleśnie, z radością. Potem jest poziom odkrywania piękna nauki. I tutaj są osoby, które wybierają samotność dla nauki. Utożsamiają się z grupą zawodową, do której się wpisują. Czują, że są w grupie prestiżowej, mają zapewnione znaczenie w społeczeństwie. Wreszcie są tacy ludzie, którym świat nie imponuje i nie przynosi im zadowolenia, ani odpowiedzi na różnego rodzaju pytania i potrzeby. Ci najczęściej realizują powołanie do stanu kapłańskiego lub zakonnego. I w tej grupie mogą się znaleźć ci, którzy odkrywają samotność, mogą i nawet powinni, którzy odkrywają samotność i pragną ją napełnić Panem Bogiem. Ale jednocześnie wśród tych trzech grup nie braknie osób, którym los nie szczędzi niespodzianek. Właśnie. Wytrąci ich z przeżywanej stabilności, schematu, bezpieczeństwa. I wtedy, doświadczając tej wyjątkowej samotności, odkrywają na nowo swoją samotność. Odkrywają ją i z tej wtórnej samotności, jak gdyby mają za zadanie przejść do samotności pierwotnej, czyli jakby zrealizować to wołanie Jezusa, wołanie ewangeliczne, bądźcie jak dzieci. Dlatego by się sprowadzała ten okres dojrzałej samotności, że jest w nas pragnienie powrotu do Ojca. Z tym, że samotnością właśnie jest tak, że wielu ludzi nie ma świadomości samotności. Nie chce jej nawet mieć. Wypierają ją ze swoich myśli i życia, boją się jej, nie przyznają się do niej, czują się niepełnosprawni z samotnością. I rodzi się pytanie, czy osoba niepełnosprawna jest bardziej sprawna, jeśli nie uzna swojej niepełnosprawności. W tej samotności jest takie zadanie, żeby stanąć w prawdzie przed Bogiem, przed samym sobą, odkryć się, obnażyć. Wtedy dopiero mamy szansę kroczyć do przodu. Także ją trzeba ciągle odkrywać. To tak jak ojciec Jerzy powiedział kiedyś, że z samotnością jest jak z grzesznością. Musimy prosić Ducha Świętego, żeby nam tą samotność, nas w tej samotności prowadził, żeby nam ukazywał jej oblicze, żebyśmy tą samotność mogli zapełniać Panem. Dlatego my powinniśmy zawsze, kiedy są trudne momenty, powiedzieć: Panie Boże, Ty wiesz. I przetrwać to w pokorze i na modlitwie. Przetrwać tylko potem z tych pytań, dlaczego, wycofujemy się. One już dla nas nie istnieją. Potem już jest tylko otwarcie na wolę Pana Boga, a potem jest nawet prośba: Panie Boże, daj więcej różnych trudności, bo już odkrywamy swoje słabości, już wiemy, przygotowujemy się. I właśnie to odkrywanie wartości samotności to jest właśnie fascynujące w życiu każdego z nas, bo odkrywamy siebie, odkrywamy tą własną tożsamość, odkrywamy w tym własne słabości, grzeszności nasze. Wreszcie godzimy się, czy też pragniemy przemiany i świadomie przekształcamy siebie według zasady, którą Bóg nam objawił, którą nas obdarzył, czyli miłości bezinteresownej. Pragniemy kochać bezinteresownie, wzorem Bożej miłości. A z tą miłością, jeżeli już w nas zakwitnie bezinteresowna miłość, no to nie ma problemu zrozumieć żadnego cierpienia. Ja zauważam, że im głębiej odczuwamy samotność, tym większe jest wołanie Boga o naszą z Nim bliskość. To jest zgodnie z tą zasadą, którą Pan Bóg stosuje, że kogo kocha, temu krzyże zsyła.